wyżej. Do duchowej drogi ze świętym Stanisławem Kostką zapraszają Karolina Gaweł i ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Drodzy Państwo, przed nami kolejne spotkanie ze świętym Stanisławem Kostką. Ja bardzo lubię o nim mówić, że to Stasiu Kostka, chociaż jego dojrzałość duchowa pomimo młodego wieku i podejrzewam, że nie tylko dojrzałość duchowa, tutaj ewidentnie wskazują na to, że można o nim mówić, że to święty Stanisław. I odkrywamy kolejne karty tej jego historii życia. Dzisiaj noc, która odmieniła wszystko, czyli cud świętej Barbary. Może brzmi nieco tajemniczo tak na początku, ale na pewno te wszelkie wątpliwości postaramy się rozwiać. A to wszystko oczywiście w łączności z moim i Państwa gościem, chociaż ja lubię mówić, że ksiądz Zbigniew jest współprowadzącym, bo przecież sama bym o Stasiu tyle nie powiedziała. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Cześć Boże, kłaniam się pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom.
Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy się usłyszeć. Też wiele słów już powiedzieliśmy o tym, że Stasiu Kostka wraz z bratem i z nauczycielem trafił do Wiednia na edukację, że to placówka związana z jezuitami, że tam doświadczał trudności duchowych, ale i fizycznych ze strony chociażby brata właśnie, o którym już wspomniałam. No i tak, gdzieś to jego powołanie, ta jego droga do świętości no nie była prosta, a jednak stał się świętym. Przechodząc do konkretów, żeby zbyt wiele nie mówić niepotrzebnie, co wydarzyło się podczas choroby Stanisława w Wiedniu? Bo wiemy, że gdzieś to jego zdrowie też nie było aż tak silne. Zachorował i co wtedy się wydarzyło?
Ja bardzo dziękuję za tą taką refleksję wprowadzającą, w której pani redaktor najpierw powiedziała o nim, że Stasiu, a później Stanisław, bo my niekiedy go troszeczkę udziecinniamy, a to jest nieadekwatne do sytuacji. On na to nie zasługuje. To był młody, prawdziwy, dojrzały młodzieniec, a więc wchodzący w wiek dorosłości mężczyzna, żaden laluś i po prostu żaden dzidziuś chłopieńcy, tylko naprawdę o hardym, twardym charakterze, przekonaniach, celów swojego życia. I to warto akcentować, bo napotykamy to, ja to napotykam, takie ulajusiowienie, jakby to powiedzieć, pani redaktor by to powiedziała, nie wiem, najlepiej, no, takie po prostu takie dziecinada taka. A to nie. Prawdziwy bohater, prawdziwy mężczyzna, prawdziwy facet, bym powiedział tak twardo. I wiedział, co mu chodzi w życiu. I teraz jest kwestia taka, że Stanisław Kostka rzeczywiście, mając te różne doświadczenia, cierpienia, ale wiedząc, o co mu chodzi, był wierny na tej ścieżce powołania, które miał. I to jest ciekawe, bo myśmy mieli też audycję wcześniej, o tym nie wspominaliśmy, ta audycja wcześniej dotycząca jego pobytu w Wiedniu. Stanisław Kostka miał to między innymi, że on był bardzo eucharystyczny. On bardzo głęboko żył sakramentem Eucharystii i Komunii Świętej. Nawet było tak, że to się nawet i zbiegło jeszcze nie tylko z tym, co on wyniósł z domu rodzinnego, bo jego cała rodzina, niezależnie od tego, że był konflikt, jeśli chodzi o jego powołanie i akceptację przez ojca, który tego nie chciał przyjąć, no to oni byli bardzo tacy eklezjalni. Oni bardzo żyli Kościołem i to jest przykład. Ale przykład pokazujący, że czasami człowiek ma swoje plany, a nie akceptuje planów Pana Boga. Mimo, że jest wierny i pobożny. No tak, mamy wielu wiernych, pobożnych, którzy Bogu będą mówić, co ma być. I teraz jest kwestia taka, że po prostu Stanisław Kostka, on będąc głęboko eucharystycznym, głęboko wrażliwym, dla niego było przeżywanie Komunii Świętej nadzwyczajnym wydarzeniem. On kultywował różnego rodzaju praktyki związane z Eucharystią. 3 dni na przykład przygotowywał się do przyjęcia Komunii Świętej, bo on zasadniczo raz w tygodniu przyjmował komunię. Bo to nie było tak jak dzisiaj. Ale pomijam sobie teraz ten wątek liturgiczno-historyczny, bo to nie ma kiedy tutaj o tym rozmawiać, ale tak było. On raz w tygodniu przyjmował komunię zasadniczo, 3 dni się przygotowywał do komunii, 3 dni po komunii dziękował, że ją przyjął. Bardzo eucharystyczny. No i teraz on trafia do Wiednia z całym takim swoim wewnętrznym przeżywaniem Eucharystii. I jezuici w Wiedniu, to jest ważne, nie wszyscy o tym wiedzą, jezuici w Wiedniu wprowadzili w tym kolegium, w którym on się uczył, nabożeństwo do czci świętej Barbary jako kultywowanie Eucharystii i oni tam wszyscy byli formowani w duchu świętej Barbary, która kochała Eucharystię. I święty Stanisław Kostka był zaprzyjaźniony ze świętą Barbarą. Kto to dzisiaj wie?
No podejrzewam, że niewiele osób. W dodatku dodam tylko, że może to być nieco zaskakujące, że w kwietniu rozmawiamy o świętej Barbarze, która bardziej nam się kojarzy z grudniem, ale jednak to jest bardzo ważne, bo też wspominaliśmy o tym, że Stanisław Kostka spotkał się z tą no, wysoko funkcjonującą reformacją w Wiedniu. No i gdzieś te jego ideały, ludzie, którzy go otaczali, próbowali gdzieś podcinać mu skrzydła, bo wiemy, że kochał Eucharystię, też kochał Maryję. Tam nie mógł swobodnie, tak jakby może chciał.
Pani redaktor, tak. Też chodzi o to, że to nie jest wszystko dziełem przypadku. Stanisław Kostka przeżywał formację w oparciu o błogosławioną Barbarę. I teraz jest tak, że oczywiście dyskusja o tym, czy to 4 grudnia, czy nie 4 grudnia, to nawet nie o ten temat chodzi, tylko chodzi o to, jakie to niesie ze sobą przesłanie istotne. Czyli mamy temat, że Stanisław Kostka jest wychowany także w duchu świętej Barbary. Już uwaga, w dużej mierze poza Polską. On tą duchowość czerpie w Wiedniu. I uwaga, to jest niesamowite, bo należy sobie zadać pytanie, kto to jest święta Barbara. My w Polsce mówimy patronka górników, nie? Tak najłatwiej, tak najprościej, najkrócej, najszybciej. Ale trzeba się dogrzebać, o co tu chodzi. I to jest mega temat. Mamy doświadczenie, że święta Barbara wkroczyła w życie Stanisława Kostki w realu. Ona jest patronką dobrej śmierci, patronką tematów trudnych. Uwaga, święty Stanisław Kostka, proszę łaskawej pani, urodził się 28 października.
A więc Judy Tadeusza.
Patrona spraw trudnych i beznadziejnych. Otóż mianowicie święta Barbara, ona jest osobą, która również, uwaga, w historii swojej pochodziła z rodziny pogańskiej i ojciec wysłał ją na edukację około 300-500 kilometrów od domu. Proszę zwrócić uwagę, że to jest mianowicie, jak ona wraca i ginie, to jest 305 rok, czyli 300 lat po Jezusie, tak? I teraz święta Barbara pojechała na edukację z obecnego gdzieś tam terenu dzisiejszego Libanu do Turcji, obecnej dzisiejszej Turcji. I pobierała nauki szkolne w basenie morza, bym powiedział dzisiaj w dużym skrócie greckiego, gdzie święty Paweł w Atenach na Areopagu chrześcijaństwo głosił. Jezusa ukrzyżowanego. I to jest ten rejon morza. I ona, jak po prostu była na naukach w szkole jako młoda dziewczyna, była w regionie świeżo co przeżywającego nawrócenia z racji, że mnóstwo ludzi po prostu się nawracało i stawało się chrześcijanami. I ona po prostu wróciła do domu z nauk szkolnych już jako chrześcijanka. I ona po prostu, jak wróciła jako chrześcijanka, to jej ojciec, bogaty, proszę pani, wtedy wysłanie kogoś na 1500 kilometrów do jakiejś innej szkoły, to znaczy ojciec, skąd wiedział, że tak szkoła istnieje? Skąd wiedział, że 1500 kilometrów dalej jest jakaś elitarna szkoła? I jeszcze było go na to stać. Święta Barbara pochodziła z bogatej rodziny. Wróciła do domu, to dla ojca był szok, ponieważ ona pochodziła z Nikodemii. To był region, gdzie był bardzo religijny. Ludzie wierzyli we wszystkich bogów i tylko, żeby żadnego nie urazić. I kiedy ona wróciła do domu i ojcu oznajmiła, że należy do jednego Boga i jedynego Boga, to go piorun strzelił. I wtedy ojciec ją torturował. I ojciec ją zamknął w wieży. Głodził ją, żeby się wyrzekła chrześcijaństwa. Ona nie chciała. I ona najzwyklej w świecie po prostu odmówiła ojcu. Jeszcze ojciec wpadł na pomysł, że znalazł dla niej męża. Poganina oczywiście. A ona powiedziała, że za poganina nie wyjdzie. No cały dramat. I teraz jest kwestia tego typu, że ona doświadczyła tego, że jej ojciec absolutnie nie chciał zaakceptować jej wyboru, tak jak Stanisław Kostka. I to spowodowało, że ojciec, jakby w ramach zemsty, nie mogąc jej złamać, doniósł do sędziego, że ona jest chrześcijanką. No i została aresztowana. I ona żyła Eucharystią. Mało tego. Dlatego ona jest pokazywana na różnych obrazach, grafikach, jako z atrybutami eucharystycznymi: hostia, kielich. Ale nie wiemy do końca, jakie to ma uzasadnienie, ponieważ wtedy było tak, że nie tylko chrześcijanie przyjmowali Eucharystię pokryjomu, ale też było tak, że chrześcijanie Eucharystię roznosili po domach, bo się gromadzili w małych grupach na odprawianie Eucharystii, żeby nie wzbudzać podejrzeń, bo była kara śmierci. I po prostu wtedy po takiej Eucharystii inni komunię roznosili do innych domów, gdzie chrześcijanie czekali na przyjęcie Eucharystii. Istnieje możliwość, że święta Barbara, nie tylko żyjąc sama Eucharystią, tę Eucharystię też roznosiła. To inne czasy, inne wydarzenia. Dzisiaj możemy o tym dyskutować bardziej czy mniej, ale nie możemy tego wykluczyć. I teraz jest taka rzecz, że święta Barbara została skazana na śmierć. Była najpierw biczowana, to znaczy na śmierć ostatecznie, ale najpierw była biczowana, gdzie nawet mówi się o tym, że był cud, że jej blizny po prostu znikły w sposób cudowny. Później, że w więzieniu anioł się pojawił i udzielił jej Eucharystii i w związku z tym jest odnośnik do Stanisława Kostki, Dlaczego właśnie Barbara przynosi mu tą Eucharystię? Bo ona była eucharystyczna. I on miał do niej nabożeństwo, które zaczerpnął w Wiedniu u jezuitów. No i to już w ogóle jest niesamowite, kiedy błogosławiona Karolina przeżywała oktawę do świętego Stanisława Kostki, chciała iść w środę 18 listopada na mszę świętą do kościoła, została zabita w tym samym dniu, do kościoła nie dotarła i 2 tygodnie później została znaleziona, ale chciała iść na Eucharystię. I 2 tygodnie później została znaleziona 4 grudnia w dniu świętej Barbary. No niesamowite.
Tak sobie myślę przy każdym naszym kolejnym spotkaniu, że tych wątków właśnie takich niesamowitych jest coraz więcej i to tylko pokazuje nam właśnie jak święci czy błogosławieni z nami korespondują w sposób mniej lub bardziej bezpośredni. I też bardzo się cieszę, że ta historia czy opowieść o świętej Barbarze tutaj wybrzmiała, bo to też pokazuje to, o czym ksiądz powiedział, że to gdzieś odpowiada na pytanie, dlaczego właśnie ona tego cudu dokonała, kiedy święty Stanisław nie mógł przyjąć Eucharystii w trakcie choroby, wręcz powiedzmy tutaj właśnie w jakich okolicznościach też się to odbywało, dlaczego on nie mógł przyjąć tej Eucharystii.
No, to jest też kwestia kolejna, bo to jest właśnie ten czas reformacji. I był taki moment, że kiedy Stanisław Kostka trafił do tego kolegium jezuickiego, kolegium szlacheckiego, to już była głęboka reformacja i wtedy też tak się stało, że cesarz, no tak, no bo to wszystko szło przez najwyższe władze, był anty, dlatego destrukcja kompletna, także związana z tym, że obiekty kościelne jezuickie po prostu przejmowano przez władzę. I przez to przestał istnieć tak zwany konwikt, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, internat dla młodzieży. I Stanisław Kostka wraz ze swoim bratem i nauczycielem musieli się przeprowadzić na prywatną stancję. I tam się też przeprowadzili. Ale uwaga, cała pobożność wiązała się z tym, że oni wynajęli stancję, jakby to powiedzieć, na tyłach kościoła jezuickiego, żeby być jak najbliżej kościoła, żeby nie iść przez pół miasta do kościoła. Wynajęli stancję na zapleczu kościoła. To się wiąże też z tym, że no niestety ta stancja należała jednak do protestanta już wtedy, tak? Kiedy Stasiu Kostka był umierający, pragnął przyjąć komunię świętą. I to było takie wydarzenie, że przy jego łóżku czuwał jego brat i jego nauczyciel, i oni byli w szoku, że Stanisław Kostka na łóżku umierając, klęka, składa dłonie do modlitwy, otwiera usta i przyjmuje komunię świętą. Oni byli w szoku.
A kto by nie był w szoku w takiej sytuacji?
No więc właśnie, i tu chodzi o to, że to był ten moment ze świętą Barbarą. Bo Stasiu Kostka w Wiedniu miał różne objawienia, na pewno miał dwa. Maryjne, kiedy Najświętsza Maria Panna daje mu w dłonie, składa dzieciątko Jezus i jednocześnie mu mówi, żeby wstąpił do jezuitów. I drugie doświadczenie mistyczne, kiedy święta Barbara w towarzystwie aniołów z aniołami przychodzi i on ma udzieloną komunię świętą w realu, bo to nie był sen.
Słuchając tego wszystkiego, naprawdę Trudno jest tutaj nie zbierać szczęki z podłogi, bo no naprawdę, to może się ksiądz z tego śmiać, ale no słuchając o tych wszystkich wydarzeniach...
Ja nie mówię, że się śmieję, tylko pani redaktor nadzwyczajnie mocno to podkreśliła, ale to jest zgodne z sytuacją, oczywiście.
No nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Ale faktycznie, no święty Stanisław Kostka, myślę, że jeszcze niejednokrotnie będzie nas zaskakiwał. Chociaż w sumie nie tylko on, bo tutaj już wiele sylwetek świętych i błogosławionych wybrzmiało w trakcie i tej audycji, i tych poprzednich. I myślę, że jeszcze wiele takich momentów będzie, bo tego czasu przy okazji tej audycji mamy jeszcze całkiem sporo. Mam na myśli tutaj tę perspektywę do końca roku 2026, a więc jeszcze sporo okazji, by porozmawiać o tych wszystkich zależnościach, ale wracamy jeszcze, bo tak co audycję w sumie wracamy do tego wątku. Czy ten cud też wpłynął na decyzję o wstąpieniu do jezuitów? Bo wiemy, że było jeszcze to objawienie maryjne. Ono już tak chyba bardzo konkretnie zachęciło Stanisława do tego, by podjąć taką drogę powołania. Ale czy ten cud też niejako wpłynął na tę decyzję?
To ja tam się nie podejmuję tego, żeby tutaj jakby tak jednoznacznie coś rozstrzygać, bo to nie w mojej mocy. Nie jestem jakby osobą, która ma taki wgląd w tą nadprzyrodzoność, żeby tak jednoznacznie powiedzieć. Natomiast powiem inaczej. Po prostu Stasiu Kostka, Stanisław Kostka szedł bardzo konkretną ścieżką duchową, gdzie Bóg go prowadził także przez Maryję. Stanisław Kostka szedł tą drogą z radością, z pełnym zaangażowaniem i z takim pełnym miłości oddaniem. Każda sytuacja nadprzyrodzona musiała go po prostu umacniać. Powiem jeszcze inaczej. On musiał, to słowo jest dobre, musiał. Musiał nie na zasadzie imperatywu, że ktoś mu nakazał, tylko on musiał być tak niesamowicie czysty duchowo, że on kapitalnie odkrywał, co Bóg od niego chce. To jest chyba ważne zdanie.
Myślę, że to jest chyba w perspektywie też naszych audycji jedno z takich ważniejszych zdań, które tutaj padły i pewnie jeszcze wiele takich padnie, ale tak, bo to też powróćmy teraz na moment jeszcze właśnie do tego, do tych okoliczności, w których ta jego wiara, to powołanie i świętość wzrastały, że przecież dla niego z tej perspektywy czysto ludzkiej po prostu wszystko szło nie tak, jak powinno. Wszystko gdzieś było sprzeczne z jego jakąś taką duchową potrzebą, a jednak właśnie widzimy, że ta jego duchowość była na tyle silna, że to go nie złamało.
Powiedzmy sobie też inaczej, że on miał taką czystość duchową, a czystość duchowa to jest jakby przestrzeń, platforma, na której dokonuje się relacja. To znaczy, czysta dusza to jest taki radar, który idealnie odczytuje sygnały. I czysta dusza to jest taki radar nadprzyrodzony Królestwa Niebieskiego, który odczytuje Pana Boga bezbłędnie. I czym jest dusza czystsza, tym jest czystsze odczytywanie Pana Boga. No to jest jednocześnie trudne, jednocześnie proste, jak niesamowicie jasne.
Ja myślę, że tej duchowej czystości możemy sobie nawzajem wszyscy życzyć i gdzieś do tego właśnie dążyć w swoim życiu, by mieć jak najmniej trudności przy odczytywaniu woli Bożej w naszym życiu. A wiadomo, że właśnie ta perspektywa czystoludzka się często tutaj pojawia, ale właśnie z tej perspektywy...
Ale Stasiu Kostka mówił zawsze, że jest do wyższych rzeczy stworzony.
No i
gdzie
my
on to czuł? Skąd to czuł, tak?
On nie czuł, on wiedział, że tak jest.
Tak.
I myślę, że właśnie też te słowa niech przez kolejny miesiąc i właściwie kolejne miesiące nas prowadzą.
Przepraszam, dopowiem tylko jeszcze jedno zdanie, bo żeby tutaj niedosytu nie było. Proszę zwrócić uwagę, Stanisław Kostka, Święta Barbara, Błogosławiona Karolina, a teraz jeszcze dorzucę wątek, Święta Agata. To są niesamowicie święci, ale młodzi święci. To jest świętych młode pokolenie. Stanisław, Karolina, oni po prostu byli tymi, którzy byli niesamowicie aktywni społecznie, środowiskowo. Wyjść z domu i coś robić z innymi ludźmi, nie będąc od nich izolowanym, dać świadectwo prosto w oczy, twarzą w twarz. To jest genialne. Ja mogę pisać sobie po prostu w internecie i wysyłać facebookowo nie wiadomo jak piękne zdania, ale czymś innym jest pójść i stanąć naprzeciwko komuś prosto w oczy. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do tego, by po pierwsze z tym świadectwem swojego życia wychodzić do ludzi, a po drugie do tego, byście powrócili do naszej audycji już w kolejnym miesiącu. Miłego czasu i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Do wyższych rzeczy został stworzony święty Stanisław Kostka i każdy człowiek.